Nazywam się Tomasz Chomiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Kamila Nowowiejska.
Cześć.
Instruktor fitness, szkoleniowiec, coach.
Jeszcze bym powiedziała trener personalny.
Trenerka personalna, tak. Kamila, kiedy zaczęłaś z fitnessem swoją przygodę?
To trochę jest, bym powiedziała, dłuższa historia, ponieważ ja przez wiele, wiele lat tańczyłam od dzieciństwa, taniec towarzyski. I to jest bardzo ciekawe, w wieku tam mniej więcej 16-17 lat zakochałam się w menadżerze klubu fitness.
Oj.
Tak, z Warszawy. Zauroczyłam się. I to był gdzieś taki impuls do tego, żeby też przyjść do Warszawy. Oczywiście planowałam przyjść na studia do Warszawy, ale to gdzieś tam utwierdziło mnie w tym, żeby przyjść do Warszawy. Dostałam się tutaj. Oczywiście z relacji tam nic nie wyszło. Natomiast to, że on właśnie był menadżerem, zainspirowało mnie do tego, żeby coś z tym zrobić. Pomimo, że ja przyjechałam tutaj do Warszawy i próbowałam swoich sił również tanecznie, za bardzo to z tego nic nie wyszło. Natomiast zaczęłam szkolić się na instruktora fitness. Zrobiłam uprawnienia państwowe jeszcze na tamten czas w Open Mindzie, które trwały kilka miesięcy. No i później małymi kroczkami zaczęłam się szkolić. Dorabiałam sobie do drugiego zawodu, bo ja jestem po zarządzaniu, więc mam takie, bym powiedziała, wykształcenie ekonomiczne. Natomiast zawsze gdzieś było moim marzeniem, żeby właśnie pracować z ludźmi i tą aktywność ruchową im, ich zarażać ją, inspirować do szeroko pojętej zmiany. Nawet zrobiłam, wyobraźcie sobie, studia podyplomowe z marketingu sportowego na SGH-u, bo też marzyłam o tym, żeby zarządzać klubem fitness albo inną jednostką sportową. Z tego nie mogę powiedzieć, że nic nie wyszło. No to wyszło, bo miałam swoje własne studio. Natomiast gdzieś tam ta aktywność ruchowa moja była zachowana nie tanecznie, ale właśnie fitnessowo i została do dnia dzisiejszego razem ze mną.
Bogata historia i ciekawa.
Długo.
I to jakimi formami tego fitnessu się zajmowałaś?
Praktycznie wszystkim. Ja nie jestem pilatesowa, nie jestem taka body mindowa, bym powiedziała, jeszcze, ponieważ to też się mocno zmienia. Ja też gdzieś tam ewaluuję, moje ciało też ewaluuje. I coraz częściej widzę sama, że te formy prozdrowotne są dużo korzystniejsze dla mnie. Ja się lepiej po nich czuję. Stworzyłam nawet taki, bym powiedziała, swój program treningowy Better Mind, gdzie łączę właśnie elementy trochę jogi, pilatesa, stretchingu, takich zajęć prozdrowotnych, zdrowokręgosłupowych. I próbuję czasami raz na jakiś czas przemycać wśród swoich klientów medytację. Ale to różnie z tym wygląda, dlatego że nie każdy jest na to gotowy i jest w stanie odnaleźć się takim i skupić się tu i teraz nad rozluźnieniem i w ogóle nad sobą, wejść w siebie. Ale to gdzieś tam też będzie pewno ewoluowało i w tym kierunku będę też szła, żeby ten element właśnie związany z medytacją rozwijać w tym programie moim treningowym. Natomiast były jeszcze formy i taneczne. Step nie jest moją bajką, przyznam się szczerze. Od strony wzmacniania tak. Natomiast choreograficznej nie bardzo. Mhm. To nie było zawsze jakoś takim moim
konikiem.
Natomiast zajęcia taneczne jak najbardziej latino uwielbiałam, bo tańce latynoamerykańskie są nadal bliskie mojemu sercu. Ja się trochę tak oddalam i mówię, nie pójdę na salsę, bo wiem, że jak na przykład pójdę na jakąś salsotekę albo bym chciała wrócić do tańca, bo w tej chwili jest bardzo mocno gdzieś ten nurt pro-amo w środowisku tanecznym promowany i on się bardzo mocno rozwija, czyli zawodowcy tańczą z amatorami. Nawet sobie pomyślałam tak, że może Anusz Widelec wrócę i sobie porywalizuję. Natomiast ja mam taką w sobie nutę perfekcjonizmu. I jak coś robię, to staram się robić na maksa, angażuję się i trochę też taki mój lęk przed tym, że jak się zaangażuję, to stracę głowę i zamiast zajmować się rzeczami, które są dla mnie ważne i potrzebne w tej chwili, to po prostu temu się poświęcę. Oczywiście to jest moje przekonanie, nie wiadomo jakby było, natomiast cały czas prowadzę zajęcia wzmacniające. Taki bym powiedziała swój też program treningowy Better Body, który jest takim treningiem, bym powiedziała, funkcjonalny, gdzie staram się usprawniać moich klientów. Oczywiście gdzieś tam jest ta praca też z muzyką, tak? Natomiast tu duży nacisk kładę przede wszystkim na bezpieczeństwo i na to, żeby ta technika była gdzieś zachowana, trzymanie miednicy w pozycji neutralnej, tak żeby nie były, i przede wszystkim praca nad zakresami ruchu, co, nad czym pracuję właśnie w tym drugim programie Better Mind z moimi podopiecznymi, więc dużo tego, natomiast chyba najbardziej właśnie wzmacnianie na chwilę obecną i takie formy prozdrowotne. Natomiast miałam też romans z Les Millsem, tak? Pamiętam w grupie instruktorów, którzy odbywali pierwsze szkolenia w Polsce, bo one się odbywały, te szkolenia weszły do Polski z 10 lat temu, 8-10 lat temu. Ja wówczas pracowałam jeszcze dla Holmes Place'a i Holmes Place był pierwszą sieciówką, pierwszą marką, która nawiązała współpracę z Les Millsem na tamten czas i byliśmy pierwszą grupą instruktorów, którzy by zostali przeszkoleni. I właśnie chyba byłam na drugim szkoleniu Body Pumpa, pierwszym Body Balance i nawet Combat zaliczyłam, ale to też nie moja bajka. Z delikatnych ruchów tanecznych, tak? Tu wyciągnięcie, tu kopnięcie, kick, cios, nie, w ogóle to nie.
No właśnie, tutaj bardzo ten w ogóle rynek fitnessowy, czy podejście do fitnessu bardzo się zmienia i pojawiają się jakieś tam mody, które niektóre dłużej trwają, niektóre cały czas trwają, jeszcze się bardziej rozwijają. I jak to wyglądało? Bo mówiłaś chociażby, tak przykład, o tańcu i fitnessie. Mi to może tak bardzo prosto, nie? Ale mi się to jakoś z zumbą kojarzy.
Zumba też była, żeby była jakoś. Też robiłam uprawnienia zumby. Oczywiście one wygasły, bo jeżeli się tej licencji nie odnawia, to ona wygasa. Natomiast tak, to była też przez pewien czas, byłabym powiedziała, zajawka instruktorska. Natomiast nie ukrywam, że moje ciało też mówi, tak, są pewne rzeczy, sam wiesz, że są różne dysfunkcje w ciele. Też między innymi związane u mnie z tańcem, tak, problem z kolanem, który się pojawia, notorycznie problem z miednicą, tak, blokada stawu biodrowo-krzyżowego, od razu kolano siada, blokada odcinka piersiowego i na przykład sztanga kompletnie odpadała, dlatego że powodowała, generowała bardzo duże napięcie i moje ciało mówiło, po prostu, a wizyta co tydzień czy co dwa tygodnie u fizjo? Dzisiaj tak, bo moja siostra jest w fizjo i mnie ustawia, ale kilka lat temu po prostu nie. Przyznam wam się szczerze, że jeżeli się pracuje, jak ja obserwuję też swoich kolegów po fachu, którzy pracują po 25-30 godzin w tygodniu, to czas na swój własny trening jest ograniczony, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, przede wszystkim nasze ciało i głowa też jest zmęczona. Tak, i się po prostu nie chce swojego treningu przeprowadzać, pracować też nad tymi dysfunkcjami w ciele. W moim przypadku tak było bardzo często. Te treningi własne były, bym powiedziała, rzadkością, a jeżeli nawet były, to starałam się szukać po prostu pełni innej aktywności, innego ruchu dla ciała, tak żeby móc go rozwijać w inny sposób, tak? Uciekać. Poza tym moja głowa nie wytrzymywała, tak? Za dużo po prostu emocji takich. Jeszcze na tamten czas, jak dobrze pamiętam, nie radziłam sobie też z przyjmowaniem energii ludzi, tak? Ponieważ to jest ciągła wymiana. Przychodzą też klienci trudni, którzy, bym powiedziała, są wampirami energetycznymi i zabierają. I teraz, jeżeli my się nie zabezpieczymy energetycznie, to wychodzimy z takich zajęć po prostu
spompowani.
Co więcej, mogę wam nawet powiedzieć, że miałam taką historię, później sobie uświadomiłam, że na zajęciach właśnie Body Pump stawała naprzeciwko mnie dziewczyna, ja gubiłam kompletnie flow, czy nie pamiętam choreografii, tak? I się zastanawiałam, o co chodzi tak naprawdę w tym wszystkim. I później dopiero sobie zdałam sprawę, i to było tylko za każdym razem, jak ona była na zajęciach. I zdałam sobie sprawę, że miałam do czynienia właśnie z takim wampirem energetycznym, który powodował kompletny chaos w mojej pracy, tak, że ja się nie mogłam skupić na klientach, na podopiecznymi, a byłam sfokusowana na nią.
Na tą osobę, tak.
Tak, dokładnie tak.
Może tak jakoś bardzo ingerowała te zajęcia.
To jest po prostu wymiana energetyczna i bardzo istotne jest, to pamiętam, jak właśnie w Open Mindzie na szkoleniach Agata Biernat opowiadała nam o tym, tak, jak się zabezpieczać, żeby zakładać kopułę na siebie, tak, takie ćwiczenie, żeby właśnie zabezpieczać się przed zabieraniem energii, tymi połączeniami energetycznymi pomiędzy instruktorem a klientem. I w tamtym przypadku to się po prostu sprawdzało. Nie?
Kamila, jeszcze tak jakbyś powiedziała, no bo ilość czasu działasz w branży.
Oj, dużo.
To Jak ona, wiesz, nie chcę w szczegółach, tak? Ale co się zmieniało na tej przestrzeni tych, powiedzmy, 10-15 lat, tak?
Ja w branży chyba jestem z 15 lat.
No to właśnie.
Pierwszy kurs zrobiłam właśnie na Open Mind chyba w 2005 roku. Czyli to będzie nawet już 16 lat. Branża bardzo się zmieniła. Być może, że mniej jogowo-pilatesowo, natomiast zmieniła się w kontekście choreografii, tak? Zajęć w ogóle wzmacniających. Jeszcze ci starsi instruktorzy, którzy wprowadzali w ogóle fitness do Polski, między innymi cała stara ekipa Reebok University, to są takie, bym powiedziała, klasyka fitnessu. W tej chwili ten fitness się mocno zmienił, on poszedł, bym powiedziała w cudzysłowie, w trening funkcjonalny. Natomiast to nie do końca jest trening funkcjonalny, to są bardzo intensywne często zajęcia, wyskoki, przeskoki. Klienci też nie do końca technicznie to dobrze robią, natomiast jest mniej, bym powiedziała, takiego uporządkowania tych zajęć, jak kiedyś, mniej metodyki, tak? Też dostrzegamy w ogóle jako branża, że jest dużo instruktorów, którzy są po bardzo krótkich kursach trenera, czy to personalnego, czy trenera fitness, i to też nie jest dobre, bo psuje branżę, tak? Obniża poziom, jakość i też zadowolenie klientów i przede wszystkim bezpieczeństwo, bo klienci przychodzą oprócz tego, żeby się dobrze pobawić, zresetować głowę, też zapoznać ludzi, ale oni też przychodzą po to, żeby się zmęczyć, tak? Ale zmęczyć się w taki zdrowy sposób, bezpieczny dla nich. Mhm. I to powinno być najważniejsze dla nas jako dla instruktorów, właśnie dobro klienta.
I co teraz? Co dalej? W którym kierunku idziemy?
W którym kierunku idziemy? Na pewno będzie duży rozwój treningów aerobowych. Mam tu głównie na myśli treningi o bardzo wysokiej intensywności, typu właśnie HIIT, tak? HIIT-y. Również na zagranicą bardzo mocno rozwija się ten nurt taki indoor cyclingu cały czas. I to w najnowszym badaniu Les Millsa z tego roku te dwa trendy są widoczne, ale również zajęcia wzmacniające nadal są dość popularne. Taneczne też według tego raportu, natomiast rynek polski jest zupełnie inny. I to można nawet zobaczyć, jeśli chodzi o zajęcia online, gdzie zajęcia online w trakcie pandemii na całym świecie bardzo mocno się rozwinęły. W Polsce ten trend nie do końca został, bym powiedziała, zaszczepiony. Oczywiście niektórzy trenerzy zostali i prowadzą te zajęcia online, natomiast w klubach fitness tego trendu po prostu nie widać. Natomiast na pewno będzie się mocno rozwijał trening prozdrowotny, yoga, pilates, stretching, mobility, tak żeby usprawniać człowieka. I to będzie priorytet, to będzie kierunek w ogóle szeroko pojęte zdrowie, czyli zdrowie i fizyczne, i psychiczne.
Czyli tak zwane teraz modne słowo medical fitness.
Wiesz co, taki nie, bo medical fitness, mówię to, z czym mnie się kojarzy, tak? Mnie się kojarzy w klubie fitness przede wszystkim z zajęciami właśnie głównie prozdrowotnymi, czyli yoga, to może być yoga, nie musi być. To może być zdrowy kręgosłup, tak? Ewentualnie takie zajęcia, gdzie w zależności od intensywności jest podział bardzo, bardzo dobry na intensywność, tak żeby każda grupa docelowa, każdy klient mógł sobie znaleźć coś pod siebie i bardzo duże zindywidualizowanie usług, tak, żeby i przede wszystkim ten klient, który przychodzi do klubu, on powinien być zaopiekowany, on powinien dostać receptę dokładnie na ruch przez, załóżmy, fizjoterapeutę lub też instruktora świetnie przeszkolonego, gdzie ma podane wszystkie informacje zdrowotne i pod tym kątem jest układany trening. Wtedy możemy mówić o tym trendzie medical fitness. Oczywiście on jest i on będzie wchodził, natomiast póki co to niewiele ma wspólnego z tym, co w klubach fitness jest.
Jest.
I ja bym uważała, dlatego bym bardzo uważała na mówienie o tym medical, bo to z moich obserwacji niestety wynika, że to jest tylko w teorii, a w praktyce to troszeczkę inaczej wygląda.
Czyli jeszcze trochę drogi przed nami, żeby to poszło w tym kierunku.
Tak, ja myślę, że to jest, wiecie, czas przyspieszył. To może tak sobie ustalmy, że nie możemy powiedzieć, że to będzie za 10 lat. Ja myślę, że to jest perspektywa 2-3 lat, bo powinny się też zmienić przepisy, tak? Też zdrowie publiczne i podejście w ogóle do zdrowia publicznego, szeroko pojętego zdrowia, powinno się zmienić, tak? Bo jeżeli tylko zostawiamy to klubom fitness, tak? Ten aspekt medyczny, to on będzie wyglądał tak i tylko część społeczeństwa ćwiczy, to jest niewielka.
Tak.
Same badania pokazują, że liczba osób ćwiczących spada, a nie rośnie. Tak? Ja takie badania nawet znalazłam.
Też to zauważyłem, bo jest co roku chyba nawet robione przez ministerstwo.
Tak, dokładnie. W tym roku wyszły i są pokazywana jest tendencja od 2004 roku, że jest ona spadkowa. Mhm.
Tam różnie między tymi latami ja też to porównywałem i czasami jest jakiś wzrost, ale generalnie jesteśmy w ogonie Europy, jeśli chodzi o spełnianie tych wymogów Światowej Organizacji Zdrowia, jeśli chodzi o aktywność fizyczną. Także...
To się ma nie. Słuchajcie, ja to powtarzam ostatnio moim w ogóle klientom, bo miałam przyjemność prowadzenia treningu dla osób starszych, seniorów, dla warszawiaków. Taki program był wygospodarowany z Urzędu Miasta i była tam grupka niewielka tych osób, które przyszły na trening, ale ich niestety aparat ruchu był w opłakanym stanie. I mam do porównania dwie grupy, bym powiedziała. Właśnie tą grupę, bym powiedziała, tą próbkę warszawską ze Śródmieścia i próbkę w swoich klubach fitness, w których prowadzę. To jest po prostu przepaść. Mam klientkę, wyobraźcie sobie, 75, pani Marysia. Pani Marysia chodzi na wszystko, co leci. Włącznie, słuchajcie, z zajęciami właśnie lesmilsowymi, body pam. Chodzi na wzmacnianie, robi wyskoki, przeskoki, raz na jakiś czas chodzi na zajęcia prozdrowotne. To ma, wiecie, to jest przepaść, Tomek, pomiędzy tą grupą, która miała liczne dysfunkcje, problemy ze stawami kolanowymi, problemy z kręgosłupem. Bym powiedziała, że tam rehabilitacja, tak, a nie zajęcia grupowe. Natomiast rozumiem, dlaczego przyszły, bo chcą ten aspekt społeczny zachować i
spotkać się przy okazji tego ruchu.
One są bardzo samotne, te osoby. Natomiast pani Marysia, po prostu babka.
No tak, ale to jest wyjątek.
Nie wygląda. Ona nie niestety, wygląda w ogóle na ten wiek, tak?
Niestety to jest wyjątek, tak, ale ja przynajmniej tak ze swojej obserwacji widzę, że no będzie coraz więcej takich, można powiedzieć, wyjątków, czyli mamy większą świadomość tego, że żeby w późniejszych latach być sprawnym, dobrze wyglądać, no to trzeba się zacząć starać już od
dużo
w każdego, tak, dużo
tak,
wcześniej,
tak,
właściwie
tak,
w każdym momencie.
Ja akurat jestem po warsztatach z moją ekipą treningową i przedstawiałam im raporty, jak one wyglądają i też próbowałam ich uświadomić, że jeżeli nie zaczniemy wcześniej, będziemy się źle odżywiali, tak? Nie będziemy się ruszali, nie będziemy w ogóle na te rzeczy zwracali uwagę, na sen, regenerację, ale też na ten taki aspekt, bym powiedziała, społeczny, tak? To niestety nic dobrego nie będzie. Ja wyznaję taką zasadę, że mniej więcej po 40 roku życia nasza gwarancja się kończy.
Kurczę, w tym roku mi się skończyła.
Myślę, że do tej grupy nie należysz, ale zaczyna coś strzykać, boleć, tak? I no niestety, jeżeli nie zaczniemy, nie będziemy uświadamiani, bo ryba, jak to się mówi, psuje się od głowy, dokładnie. Jeżeli nie będziemy, rodzice nie będą też swoich dzieci uświadamiali, tutaj nie będzie tej pracy u podstaw, to niestety...
Nie tylko uświadamiali, dawali wzór, tak naprawdę pokazywali, że oni się ruszają, to wtedy dzieci, no bo to nie można powiedzieć dziecku, idź na takie zajęcia, takie, ruszaj się, tutaj idź na plac zabaw, poruszaj się trochę, jak samemu się siedzi na kanapie.
Tak, wiesz, ja mam właśnie, jak prowadziłam outdoory w tym sezonie, to starałam się też dziewczyny, żeby brały swoje dzieci, prosiłam je, żeby patrzyły, chłopcy patrzyli, tak, i dziewczynki, jak ćwiczymy, nawet z nami próbowali ćwiczyć, po to właśnie, żeby zaszczepić ten element tej aktywności
kultury ruchu, tak naprawdę.
Tak, dokładnie tak. A niestety badania, bo sam na pewno widziałeś niejedne, co pokazują niestety, że nasze, szczególnie dzieci...
Strasznie to wygląda, jeśli chodzi...
wśród dzieci i brak aktywności, szczególnie teraz, bym powiedziała, po lockdownie i w okresie pandemii, jeszcze bardziej pokazała, w jak opłakanym stanie jest nasze w ogóle społeczeństwo. Mhm. Tak? I teraz są oczywiście liczne badania, różnego rodzaju akcje gdzieś tam przeprowadzane, natomiast bez wsparcia właśnie rodziców, to będzie kolejna po prostu akcja, tak? I ja bym sobie życzyła naprawdę, żeby zaszczepiać, aktywować dzieci, żeby rodzice też aktywnie z dziećmi ćwiczyli i jeżeli tak będzie, to naprawdę to jest taki mały kroczek do tego, żebyśmy w przyszłości nie chorowali między innymi na choroby cywilizacyjne, czy nowotwory, czy insulinoodporność, cukrzyca, co jest na potęgę w tej chwili. Ja nawet patrzę wśród swoich znajomych i też klientów, że ten właśnie jest wysyp w tej chwili tych wszystkich dolegliwości.
No to już od dłuższego czasu, odkąd po prostu zmniejszyliśmy swoją aktywność ruchową, dokładnie, bo to bezpośrednio wpływa na częstość występowania tych chorób, na długość życia. A propos tych badań, to ostatnio też gdzieś widziałem takie europejskie, że właśnie z nastolatkami jest olbrzymi problem, bo one, nastolatki ruszają się jeszcze mniej niż nawet osoby tam w średnim wieku. Prawdopodobnie tak mi się przynajmniej wydaje, bo jakoś nie pamiętam w tej chwili, nie zgłębiałem tego tematu. To było badanie, które pokazywało tylko, ile się ruszają, ale powody mogą być różne, tak? Mhm. No to to, co powiedziałaś, brak wzorców to jest jedno, a drugie no to jest wybór, na co poświęcić ten nasz wolny czas, tak? Czy to będzie przeglądanie mediów społecznościowych, granie, czytanie to jeszcze fajna forma, ale no na aktywność ruchową widać, że tego czasu poświęca się dużo za mało.
Tak, ja to też dostrzegam. I natomiast to też u dzieci widać nawet choćby agresję, tak? Bo pandemia gdzieś pokazała, że rodzice też w wielu przypadkach nie potrafią sobie radzić z emocjami. Oni sami nie potrafili sobie radzić, nie mieli takiego ujścia, tak? Bo jeszcze jak masz pracę, to możesz na kimś odreagować i nagle jak jesteś zamknięty, to wszystko kumuluje się w jednym sosie. I to jest tylko chwila, moment, aż to po prostu gdzieś będzie musiało mieć ujście. I tak samo właśnie dzieci, tak? Nie miały tej aktywności.
Ale teraz już mamy możliwość. Teraz już mamy możliwość.
Ale ty nawet jako fizjoterapeuta był takim, pamiętam też programy, czy w śniadaniówkach były poruszane tematy dotyczące właśnie wad postawy, które posunęły się bardzo mocno wśród dzieci podczas pandemii. Tak? Mhm. A to mówię, to jest początek, z tym trzeba też coś zrobić, więc naprawdę duża rola będzie też, fajnie byłoby, gdyby też szkoły w pewien sposób, tak? Czy były dobrze wykorzystywane zajęcia z korektywy, tak?
Nie wiem, czy nawet są zajęcia z korektywy.
Ja pamiętam,
w tej chwili kiedyś były. W tej chwili to raczej ich nie ma, więc tutaj bardziej same, żeby zajęcia wychowania fizycznego były takie, które naprawdę interesują dzieci. Tak, są atrakcyjne.
Tak. A bardzo często, no, jak się tak rozmawia w kuluarach, to ten aspekt cierpi. Ja się trochę cieszę się, że tam nasze, bym powiedziała, influencerki, czy Ania Lewandowska, czy też właśnie Ewa Chodakowska ten temat poruszyły i chyba w mediach społecznościowych jakiś miesiąc temu właśnie Ewa oznajmiła też, że właśnie z mężem przygotowują programy dla szkół, żeby uatrakcyjnić w ogóle zajęcia WF-u. Ania Lewandowska też się zaangażowała w takie właśnie zajęcia, bym powiedziała, szeroko pojętą aktywność ruchową z Robertem w szkołach, więc być może to jest taki pierwszy krok do tego, żeby to się zmieniło. Mhm.
Ja się cieszę, tak, że coraz więcej się o tym mówi i osoby znane o tym mówią, bo jaka by to nie była aktywność ruchowa, to zawsze jak jest jej więcej, to jest lepiej.
Tak, to prawda.
Także osoby zaangażowane, a czy są jakieś programy? Czy ty słyszysz, że się pojawiają takie programy? Na pewno ja widziałem różne. Są czasami jakieś fundacje, czasami jakieś nawet przygotowane chyba przez Ministerstwo Zdrowia. Nawet jakaś kampania była akurat z mojego środowiska, Krajowa Izba Fizjoterapeutów, coś tam niewielkiego przygotowała właśnie pokazującego, że warto się ruszać. Czy jakieś takie większe programy są realizowane?
Wiesz co, czy ja takich bardzo dużych nie widziałam. To bardziej bym powiedziała, są komercyjne, organizowane. Dla starszych osób typu Decathlon przecież swego czasu robił w ostatnim czasie online'owo treningi z różnymi trenerami for free dla ludzi. Wiem, że są na pewno w przedszkolach organizowane przez różne organizacje. Był kiedyś Zdrowy Przedszkolak, taki program, który szerzył zdrowe nawyki. Tak, żywieniowe, zmieniał tą piramidę żywieniową w świadomości rodziców i małych dzieci, czy dzieci w wieku przedszkolnym. Natomiast ja na chwilę obecną nie widzę takiego wysypu, o którym by się bardzo szeroko mówiło, dotyczący gdzieś tam aktywności ruchowej. Czy są w ramach Międzynarodowego Dnia Sportu, tak, czy Narodowego Dnia Sportu organizowane różnego rodzaju inicjatywy zwiększające świadomość tej aktywności ruchowej, ale tego wciąż jest za mało w moim przekonaniu, ponieważ ja tak obserwuję, że czy oprócz tego, że ludzie nie mają świadomości, tak, zdrowego stylu życia, myślą, że zdrowie to jest to coś przede wszystkim drogiego, tak, i budzi to w nich lęk, że będą musieli teraz, jak będą musieli się zdrowo odżywiać, to automatycznie będą musieli zapłacić
dużo więcej,
co jest dużym błędem. Natomiast boją się spocenia, boją się zakwasów, tak, bólu mięśniowego, boją się, że sobie nie poradzą, co więcej, że będą oceniani, tak? Bo na przykład ludzie otyli czy z nadwagą boją się pójść do klubu fitness, tak? Boją się tej oceny, boją się, że będą oceniani, kto wygląda lepiej, że jesteś gruby. Wiecie, to się wbrew pozorom wydaje trywialne, ale dla takiej osoby, która ma z tym problem, jest to bardzo duża przeszkoda. I dość dużo, bym powiedziała, szansą dla takich osób początkujących mogłyby być zajęcia online'owo. Tylko żeby te zajęcia online'owo były dobrze, miały swoją funkcję, one musiałyby być bardzo dobrze przygotowane.
I dostosowane do danej osoby.
Tak. Tak, żeby nie zwiększać tych różnych problemów zdrowotnych, a jednak pomagać, żeby je zredukować.
To, że trzeba się ruszać, to wiemy, tak. Ale tak z Twojego doświadczenia, to co motywuje do ruchu? Po co?
Efekty.
To wiem, tak? Ale z jakich powodów ludzie przychodzą na te zajęcia?
Wiesz co, ludzie mają różne powódki. Może zacznijmy od tego, że to, co jest w tej chwili w badaniach na przykład Ipsosa pokazane COVID-365, że w ogóle ludzie, ponad 72% Polaków przewartościowało swoje życie i zdrowie stało się dla nich tą wartością nadrzędną. I patrząc z tego punktu, to powinna być w ogóle dla klubów fitness i bym powiedziała szerokiej takiej społeczności aktywnej szansa, tak? Tak. Do tego, żeby przyciągnąć tych ludzi ewentualnie do klubu. Ja trochę zawężam, tak? Bo bycie aktywnym to nie znaczy, żeby pójść tylko do klubu fitness, bo to można spacerować,
tak?
I to tak jak WHO tutaj sugeruje 8000 kroków każdego dnia, ale to także może być rower, to mogą być rolki, to może być nordic walking. Tych aktywności jest wiele. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby każdy wybrał coś dla siebie, to co kocha, to co czuje z serca. Bo nie dla każdego będzie fitness, tak? Klub fitness i to jest normalne. Natomiast co motywuje ludzi? To przede wszystkim ten aspekt zdrowotny. Żeby jeżeli dostają, bym powiedziała, czerwoną kartkę od lekarza, to zaczynają myśleć, o kurczę, chyba czas najwyższy. Ale to też być może, że nie być ten taki impuls, żeby zacząć, bo ludzie mają z reguły problem z zaczęciem. Jak już zaczną, to idzie, tak? Bo zaczynają po prostu z dnia na dzień widzieć efekty. Natomiast złe samopoczucie może być przy takim triggerem do tego, żeby zacząć aktywność ruchową. To może być ból pleców na przykład, tak? Że trzeba zacząć
się
coś robić, wziąć za siebie, tak? I bardzo często ci klienci, którzy do mnie przychodzą, to właśnie mówią, że ból na przykład kręgosłupa spowodował, że wrócili do treningów na nowo. Ale również motywacją mogą być znajomi. I to jest szczególnie na początku bardzo ważne, żeby znaleźć sobie kogoś.
Wsparcie.
Takie wsparcie psychiczne, które będzie pomocne w tych, bym powiedziała, słabych punktach, kiedy już po prostu będzie się zrezygnowanym i będzie się chciało uciec. Ale to pomaga w zbudowaniu też społeczności, tak? Wejście w społeczność treningową. Jak się wejdzie w tą społeczność treningową, to ludzie siebie nawzajem tak naprawdę nakręcają. Bo później zaczynają być już efekty, tak? Fajnie jest, mamy wspólne tematy, znamy się. Z tego też niesamowite przyjaźnie się tworzą. Ja mogę Wam podać przykład, Tobie Tomku też i Państwu, osobom, które oglądają, że jak prowadziliśmy, jak współpracowałam z Nike, jak prowadziliśmy treningi Nike Training Club w całej Warszawie, to stworzyła się pewna społeczność, która, bym powiedziała, że te przyjaźnie, które się zawiązały wśród tej grupy, trwają do dzisiaj. Co więcej, niektóre osoby zostały w ogóle trenerami, instruktorami, więc wiecie, ta aktywność i ta przede wszystkim ta społeczność, która powodowała, że nawet i małżeństwa są, tak? Więc wiecie, nigdy
i dzieci
nie,
później.
I dzieci, tak, nie wiadomo co, natomiast rzeczywiście jest tak, że to pomaga bardzo do tego, żeby właśnie wejść w ten trening i siebie nawzajem wspierać.
Kamila, powiedz mi, jakie formy Ty sama lubisz najbardziej?
Ja lubię, tak jak wcześniej powiedziałam, że coraz bardziej przekonuję się do takich form prozdrowotnych, ale dynamicznych, nie statycznych, bo ja za dużo mam energii. One działają świetnie na moje ciało, nie męczą mnie aż tak bardzo, jest dużo szybsza regeneracja, jest dużo większa przyjemność. Natomiast ja zawsze uwielbiałam tańczyć. To jest mój taki konik i jak mogę, czy nawet nie tyle co mogę, co daję sobie taką przestrzeń na to, żeby pójść, potańczyć, to takie salsoteki, tak, latynoamerykańskie klimaty jak najbardziej. Czasami sporadycznie rower czy basen, ale powiem to tak jak tutaj na początku powiedziałam naszego podcastu, że mi trochę brakuje czasu dla siebie. Tak? Ja mam dzisiaj taką frajdę pomagania innym, inspirowania ich do zmian i ciągle coś się dzieje. Tak? Więc jak już przychodzi taki moment, to powiem Wam, że po prostu padam. Nie? Mhm. Tak jak ostatnio sobie obiecałam, że właśnie pójdę na rower i niestety nie wyszło, bo po prostu już nie miałam siły. Tak?
No, czasami trzeba sobie odpuścić, tak. No, bo też nie można się tak...
Dokładnie, wiecie, jak się wstaje o godzinie więcej 5:30 każdego dnia, kładzie się spać o godzinie około 11:30-12:00. Ja się staram dla zdrowia pójść około 23:00 spać, żeby te nadnercza się regenerowały, ale z tym różnie bywa. I co więcej, ostatnio mnie w ogóle odcina. Godzina 22:00, kończę załóżmy online o godzinie 21:30-4:00 i tak jest.
Koniec.
Koniec. Dziękujemy bardzo. Prysznic i spanie. Nie mam nawet siły, żeby otworzyć, wiecie, laptop. Jeszcze coś tam sprawdzić, mail, odpisać ewentualnie, jak jestem proszona o zrobienie czegoś, to zostawiam to na kolejny dzień. Po prostu moje ciało mówi nie, głowa.
No dobrze, trzeba zadbać o ten well-being i jeszcze znaleźć czas na trening dla siebie.
Tak,
także to na pewno.
To
bo jak ktoś może sobie tam raz odpuścić, nie mieć formy, ale no tak można przez lata sobie odpuszczać, niektórzy przez lata odpuszczają.
Nie, tak, że ja w ogóle nie ćwiczę, bo ja prowadzę online, tak? Zajęcia online'owe powodują, że wymagają ode mnie, że ja ćwiczę z moimi klientami, tak? To nie jest tak, że ja zatrzymuję się i oni ćwiczą. Nie. Czyli ja ten trening robię, ale to jest inny trening.
Inny trening. Dokładnie. I to nie jest ten taniec, który lubisz najbardziej, więc o tym mówię.
Ale
że...
ja się przyznaję bez bicia, tak? Nie będę grała, wybierała siebie, grała kogoś, kim po prostu nie jestem, bo to w social mediach można łatwo sprawdzić, weryfikować, tak? A jednak autentyczność, na którą bardzo zwracam uwagę, jest bardzo ważna. No mówię, brakuje mi trochę tego czasu, być może, że za momencik taka jakaś przestrzeń się zdarzy, ale znając mnie, ja znajdę sobie coś innego, co mnie nakręci i będzie gdzieś tam pchało do przodu, ponieważ nie lubię siedzieć w miejscu i założonymi rękami, tylko szukam po prostu rozwiązań i wpadam na różne pomysły i staram się je realizować.
Kamila, jeszcze chciałem od Ciebie usłyszeć, bo jesteś na różnych targach, konferencjach, prowadzisz swoje warsztaty, wykłady, dużo mówisz o tym, co się dzieje w branży fitness. Tutaj recepta na ruch to jest też poszukiwanie różnych form ruchu. Ileś tam prezentowaliśmy w poprzednich odcinkach, ale skoro tak jesteś na bieżąco, to co jest takiego nowego? Może jakaś forma taka, która ci się taka najnowsza, której może warto było spróbować, albo jakiś sprzęt, no bo idziemy do klubu fitness, no to często sobie kojarzymy oprócz tych zajęć takich gdzieś grupowych, treningów indywidualnych, funkcjonalnych, no to jest tam sprzęt różnego rodzaju i być może coś tutaj mogłabyś zaproponować, coś takiego nowego.
Już mówię.
Bo ja lubię próbować nowości też. Rozumiem. Różnych.
Wiecie co, jeśli chodzi o sprzęt, to takiej nowości ja na chwilę obecną nie znam. To jest bardziej, bym powiedziała, odgrzewane kotlety, korzystamy z tego, co mamy i to sprawdza się najlepiej, tak? Natomiast jeśli chodzi o formy treningowe, to ja bardziej bym powiedziała, że to idzie w stronę takich form w ogóle mentalnych, czyli tutaj różne formy jogi, które są prowadzone. Joga, hot yoga, tak? Zaczyna być bardzo popularna. W Warszawie bodajże chyba są 2 czy 3 studia, które już...
Czym jest hot yoga?
Hot yoga, ćwiczymy jogę przy bardzo wysokiej temperaturze w sali.
Aha.
Tak.
Ale to jest taka dynamiczna forma jogi? Czy to jest taka spokojna joga, ale podgrzewana?
To Aha. jest akurat trochę bardziej spokojniejsza, natomiast też myślę, że jest jedna i druga. Natomiast jak byłam w Stanach 2 czy 3 lata temu, byliśmy w takim studio właśnie jogowo-pilatesowym i były właśnie pilates z ciężarkami, z obciążeniem, też właśnie pilates, hot taki pilates, tak? Czyli na sali z bardzo wysoką temperaturą, przyspieszający tam te wszystkie przemiany metaboliczne. I to będzie też kierunek, który będzie się rozwijał, ponieważ tak jak wcześniej tutaj rozmawialiśmy, ten aspekt w ogóle psychiczny, psychologiczny będzie mocno brał górę, czyli ludzie będą chcieli się odstresować, tak? Lepiej się czuć, wyrzucić ten nadmiar negatywny emocji i też zauważam taki trend przede wszystkim dbania o swoje zdrowie psychiczne, ale w kontekście pracy nad sobą. Czyli będziemy się starali wyciszać, a nie w tą drugą stronę rozbudzać.
Cały więc czas to jest ten pobudzać.
Trend w moim odczuciu, który będzie bardzo mocno szedł do przodu. Z tym będzie związane różnego rodzaju warsztaty, w ogóle praca nad sobą, nad swoją szeroko pojętą duchowością, bo ludzie duchowość uważają za że to jest religia. To jest błędne myślenie, to jest praca po prostu nad sobą, nad swoimi brakami emocjonalnymi, stawanie się po prostu lepszym człowiekiem, tak? Więc to będzie ten, to jest kierunek w moim odczuciu, który będzie szedł bardzo mocno do przodu. Natomiast jeśli zapytasz się jeszcze tam o sprzęt i taki trend na pewno online'owy, związany w ogóle z rozwojem aplikacji, ale również takich sprzętów wspierających klienta, aplikacji też i sprzętów wspierających klienta, między innymi Mirror, tak, że taki, to jest takie lustro, gdzie wyświetla się trener, jest ćwiczenie, jest skanowanie danej osoby, czyli będziemy dalej pracowali nad wzorcach ruchowych, czyli mocno zindywidualizowanie usługi i mierzenie rezultatów, czyli również mierzenie tętna, żeby ten klient widział swoje rezultaty i mógł porównywać, rywalizować, ten aspekt taki grywalizacyjny pomiędzy ludźmi należącymi do pewnej społeczności treningowej. I to jest ta część, która będzie w naszej branży, która będzie bardzo intensywnie się rozwijała. I niektóre kluby już to zauważyły, tak, szczególnie kluby butikowe, gdzie jest mniejsza liczba ludzi chodzących do takiego studia butikowego. Jest mocne skupienie przede wszystkim na efektach, tak, i pracy takiej też bym indywidualizowanego podejścia do klienta. I ten trend będzie się bardzo mocno rozwijał w najbliższym czasie.
No tak, nowe technologie, aplikacje, tak. Coraz więcej parametrów będzie można mierzyć po to, żeby właśnie iść w tym kierunku, jakim chcemy, osiągać efekty.
Dokładnie.
Nie, no to fajnie to wygląda, szczególnie kiedy no, nie wiem, nie mamy dostępu albo chęci gdzieś tam jechać specjalnie daleko, tylko możemy w domu skorzystać
dokładnie
z takiej
tak.
profesjonalnej
Jedynym
opieki.
Jedynym minusem, jeśli chodzi o Polskę, to jest to, bo zastanawialiśmy się w pewnym momencie, dlaczego ten online u nas nie zaskoczył. I jednym z czynników, które na pewno na to miało wpływ, to, że jesteśmy ograniczeni powierzchniowo, że Polacy na jednego Polaka przypada chyba 7 metrów kwadratowych mieszkania.
Czy nie ma warunków w domu, żeby do treningu?
Do treningu online'owego, tak? I jesteśmy mocno ograniczeni powierzchnią i to powoduje niestety ten dyskomfort, osoby nie mają takiej możliwości miejsca, ale też skupienia się tylko i wyłącznie na sobie.
No tak, bo jak jeszcze tam chcemy zrobić trening i gdzieś tam piesek biega, dziecko
dokładnie.
Wskakuje na głowę, no to ciężko.
Tak, ale to było tak, że przecież w social mediach bardzo mocno było to pokazywane przy okazji lockdownu, tak, że nie ma tej takiej przestrzeni, takiej możliwości bycia sam na sam, co jest bardzo też ważne dla wielu osób, żeby wyjść z domu, żeby się odstresować. My też dostrzegamy w tej chwili tak branżowo, że jednak klub może stać się drugim domem. Tak jak był tym trzecim miejscem rok czy tam dwa lata temu, teraz może stać się drugim miejscem. Mhm. Tak? Ja trzymam osobiście kciuki, żeby było coraz więcej osób ćwiczących, ale mówię, to jest proces dość długi, żmudny i to jest trochę taka praca u podstaw.
Dobrze, to na koniec ostatnie pytanie, takie, na które zadaję większości osobom, które zapraszam. To jaka jest Twoja recepta na ruch? Tak?
Na ruch?
W jednym zdaniu, może być w trzech zdaniach.
Trzech zdaniach, dwóch czy trzech. Moja recepta na ruch to jest przede wszystkim zadbanie o siebie. Czy zadbanie o siebie w takim, bym powiedziała, szerokim tego słowa znaczeniu, żeby robić to, co się przede wszystkim kocha. To, co się kocha, to, co w sercu gra. Czyli jeżeli w sercu gra wyjście na spacer, to iść po prostu z psem na spacer, jak najwięcej, jak najczęściej. Ale oprócz tego, chyba ważniejszą rzeczą jest to, żeby poświęcić 2-3 minuty, co 30 minut pracy przy biurku na wstanie i rozruszanie się. Prowadząc ostatnio warsztaty, po każdych warsztatach było wstajemy i wymachy ramionami, ruch miednicą, tak żeby rozluźnić nasz aparat ruchu, czy pobudzić go do działania. I te 15-20 minut każdego dnia nawet na ten spacer tak szybszy może być, tak żeby serce trochę mocniej zabiło. I to jest moja recepta i staram się moich klientów, w ogóle ludzi inspirować. Jak mi się udaje, to powiem Wam, że jestem przeszczęśliwa.
Ja się pod tą Twoją receptą też podpisuję. Także Kamila, dziękuję Ci bardzo.
Ja też dziękuję.
I oczywiście zapraszam Was, pamiętajcie, co środę o godzinie 12 jest nowy odcinek podcastu Recepta na ruch, także oglądajcie, słuchajcie, komentujcie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.